Dzień dobry, moim gościem jest Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
No, zacznijmy od tych szkoleń wojskowych. Strasznie się to ślimaczyło, strasznie długo to trwało. Będą w końcu decyzje, działania?
Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź ministra Tomczyka, wiceministra obrony narodowej, który zajmuje się tym zagadnieniem. I tak wiem, kontaktowaliśmy się niedawno, że to w tej chwili właśnie rusza. To są te dni, w których ministerstwo ten swój projekt szkoleń pokazuje. To rzeczywiście trwało. Dwa były tego powody. Po pierwsze, dopracowanie tej koncepcji, dlatego że to mają być szkolenia, które mają oferować jakby różne treści dostosowane do potrzeb różnych grup osób i tak naprawdę dwa takie duże piony, bo jeden to jest pion dla takich osób jak my, każdy z nas.
A pan się szkolił? Będzie się szkolił?
Myślę, że jeżeli będzie taka możliwość czasowa, to każdy z nas, także z członków rządu, chętnie z tego skorzysta. To jest rzecz, która jest przydatna, potrzebna i myślę, że taka też wspierająca każdą osobę tak naprawdę w umiejętności poruszania się w różnych sytuacjach życiowych.
Czy się pan chciał przeszkolić? Tak szczegółowo, jakby wojsko panu zaoferowało na przykład.
Spojrzę, jakie będą te profile szkoleń,
tak bardziej kwatermistrzowsko, logistyka, coś takiego.
No to właśnie dotyka pan redaktor teraz tego, co chciałem powiedzieć, bo tam mają być dwa piony. Jeden to jest pion dla każdego, żeby wiedział, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, jak się przygotować na potencjalne zagrożenia, o czym myśleć z punktu widzenia bezpieczeństwa siebie, swoich najbliższych, a drugi duży pion to jest pion dla osób, które chciałyby potencjalnie zasilić szeregi polskiego wojska w różnych formach, począwszy od wojsk, od bycia żołnierzem rezerwistą. I to będzie zupełnie inne szkolenie. I to był pierwszy powód, że przygotowywano jakby szerokie spektrum tematyczne, a drugi powód, on jest pewnie trochę bardziej, zdecydowanie bardziej techniczny, ale też prawdziwy. Jest intencja, żeby osoby zainteresowane tym szkoleniem mogły to robić w łatwy, wygodny sposób poprzez jakieś narzędzie informatyczne.
I przygotowanie tego niestety...
Nie, zgłaszanie się na szkolenie online.
Kiedy będzie uruchomiony ten mechanizm, że będzie można
się
zgłaszać?
To są te dni. Proszę mi wybaczyć, ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest kwestia tego tygodnia, czy następnego tygodnia.
Listopada mają ruszyć, to jest bardzo mało czasu.
Tak, to w najbliższych dniach ma być odpalony cały projekt i cała informacja o tym, w jakich profilach będą te szkolenia dostępne, jak się na nie zapisywać, będzie udostępniana przez ministra obrony narodowej.
Czyli w tym tygodniu, w przyszłym?
Tak jak powiedziałem, nie chcę powiedzieć, czy to jest ten tydzień, czy przyszły, ale wiem, że to są dosłownie te dni, najbliższe dni.
Panie ministrze, słyszał pan na pewno o sytuacji na rynku pracy, zwolnienia. Rząd się niepokoi, chciałby coś z tym zrobić?
Panie redaktorze, generalnie parametry makroekonomiczne w Polsce mamy dobre. Mamy
ale
niską inflację,
niskie
bezrobocie.
To parametry...
Natomiast tak, doświadczenie osób, tak jak państwo w swoim materiale reporterskim to pokazywaliście, doświadczenie każdej osoby, która traci pracę i traci poczucie bezpieczeństwa, stabilności ekonomicznej, jest trudnym. Jej nie interesują wskaźniki, tylko ją interesuje jej sytuacja życiowa.
Ale widzimy też te wskaźniki. Jednak te liczby w niektórych miastach rosną. Pytanie, czy to jest coś, czym rząd będzie się zajmował?
Ale to jest rzecz, którą się zajmujemy cały czas, dlatego że te działania, wie pan, panie redaktorze, jak się podejmuje działania dotyczące na przykład reguł prowadzenia działalności biznesowej, to czy jest ją prowadzić łatwiej, czy nie, czy są działania deregulacyjne, czy nie, to wszystko to tworzy takie otoczenie, dzięki któremu przedsiębiorca chętniej zatrudnia lub mniej chętniej zatrudnia. To jest to tworzenie warunków do tego, bo ludzie są zatrudniani przez przedsiębiorców.
No właśnie, ale o to się pytam. Czy macie tworzyć, czy chcecie tworzyć takie warunki? Niższe podatki, jakieś zachęty finansowe dla pracodawców, żeby nie zwalniali albo żeby zatrudniali?
Tych zachęt finansowych, tych narzędzi wsparcia i zachęt mamy tak naprawdę dość dużo w systemie. Natomiast to jest praca, która... Panie redaktorze, zwalniają i zatrudniają. Gdybym wiedział, że będziemy rozmawiali o dynamice zmian na rynku pracy, przygotowałbym sobie liczby. Państwo podaliście liczbę informacji o liczbie osób, które są zgłaszane do zwolnień przez duże firmy, ale trzeba by było popatrzeć na trendy, które w tym zakresie istnieją i w zakresie zwolnień, i w zakresie zatrudnienia. Ta odpowiedzialność na nas spoczywa cały czas. Odpowiedzialność za stwarzanie przedsiębiorcom warunków do tego, żeby chcieli się rozwijać, żeby chcieli inwestować. Minister Finansów i Gospodarki przedstawia cały koncept tej silnej gospodarki, rozwijającej się gospodarki, opartej o polskich przedsiębiorców. No tak,
tylko,
to jest taka systemowa odpowiedź na pytanie,
którego
pan zadaje.
To jest odpowiedź, która na szybko nie pomoże tym ludziom. To znaczy, ale wrócimy do tego pytania pewnie za chwilę, w ogóle o projekty rządu. W sprawach związków partnerskich jest przełom, panie ministrze?
Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa, szefów Nowej Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego i mam informację, rozmawiałem z osobami, które brały udział w tym spotkaniu, rozmawiałem z marszałkiem Czerzastym. Porozumienie zostało między partnerami koalicyjnymi w zakresie tej ustawy osiągnięte. Dali sobie jeszcze tydzień na to, żeby dopracować pewne szczegóły.
A wie pan, jakie będą te szczegóły? Wie pan, co będzie w tym porozumieniu?
Wiem, ale ponieważ ta praca odbywała się bezpośrednio między tymi zainteresowanymi osobami, to pozostawię im możliwość...
Urząd Stanu Cywilnego?
Pozostawię im możliwość zaprezentowania tych szczegółów. Dla mnie istotne jest to i myślę, że dla nas wszystkich, dla słuchaczy też, że ten temat zejdzie nam z agendy spraw, o których nieustannie rozmawiamy.
Jest pan zdania, że zejdzie, panie ministrze? Bo ja tutaj w tym studiu słyszałem Marka Sawickiego, który mówił, niech Władysław Kosiniak-Kamysz niczego nie obiecuje, bo w PSL-u w tych sprawach jest wolność. Będziemy głosować, jak będziemy chcieli i nikt nas nie zmusi, żebyśmy poparli ten projekt.
Bardzo szanuję Marka Sawickiego, dzisiaj posła, kiedyś ministra. Pracowaliśmy też razem. Szanuję jego wyrazistość. Po to te rozmowy były tak długo prowadzone, żeby to ten zakres tematyczny dotyczący regulacji osób pozostających w nieformalnych związkach był akceptowalny dla wszystkich uczestników.
Czyli pana zdaniem wszyscy posłowie PSL-u zagłosują za?
Ja nie odpowiem, panie redaktorze, za wszystkich posłów PSL-u, dlatego że nie pytam o to,
bo Marek Sawicki mówił o tym, jest mniejszość blokująca.
Ja mówię o przekonaniu o tym, że będzie większość do tego, żeby projekt, który rząd wniesie do parlamentu, został uchwalony.
Macie pewność co do tego. Władysław Kosiniak-Kamysz obiecał, że wszyscy zagłosują.
Panie redaktorze, pan ma dostatecznie dużo doświadczenia także z rozmów z różnymi politykami tutaj, żeby słowa pewność używać wielce roztropnie, ale to wszystko, co wiem o tym, jak te prace były prowadzone i o tym, jaki jest stan po wczorajszym spotkaniu, powoduje, że pozwalam sobie powiedzieć, jestem przekonany, ten projekt stanie na Radzie Ministrów, będzie przyjęty przez Radę Ministrów i uważam, że ma szansę na to, żeby się w Sejmie stać projektem uchwalonym.
Prezydent podpisze?
Zmiany, które są wprowadzane, o które wnioskowało Polskie Stronnictwo Ludowe, to były także zmiany, które miały dostosować się trochę do tej narracji, do sposobu opowieści o tych problemach ze strony prezydenta. Pytanie o to, czy prezydent podpisze, zawsze musi być kierowane do niego, ale na końcu pamiętajmy o tym, że my rozmawiamy znów o potrzebie, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o osobach, które tracą pracę, jakiejś grupie, która ma rzeczywisty problem w życiu. Tutaj rozmawiamy o też jakiejś grupie osób, która się boryka z pewnymi problemami funkcjonując w społeczeństwie i każdy, kto sprawuje władzę publiczną, powinien musi starać się takim grupom pomagać.
Panie ministrze, to teraz pytanie od naszych słuchaczy. Oni się także troszczą o to. Dwa pytania od razu proszę wylosować. Jedno i drugie. I od razu mi proszę oddać. O, spadła koperta. To informujemy naszych słuchaczy radiowych. Bardzo dziękuję. Pan minister odstawia kulę, siada i odczyta pierwsze pytanie i prawdopodobnie odpowiedź na nie padnie już w radiu RMF 24. Ale proszę czytać.
Kiedy rząd zmieni, jak obiecano w umowie koalicyjnej, limity na leczenie przez NFZ. Chciałem państwu powiedzieć, że pan redaktor pozwala mi odczytać te pytania, czyli ufa mi, że przeczytam to pytanie,
które... Bo ja mam te pytania, to ja wiem,
czyli nie mógłbym tutaj nic...
Niestety nic z tego nie mógłby pan, ale odpowiedź w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl i na portalu YouTube. My żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM. A naszym gościem jest Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Już się nauczyłem tej nazwy, strasznie skomplikowana. To odpowiedź na pytanie, które pan otrzymał, panie ministrze.
Limity na leczenie, zadało pytanie słuchaczka Karolina. Rozumiem, że chodzi o to, żeby starczało środków w NFZ-cie na różne typy świadczeń medycznych, które są finansowane ze środków publicznych. Wiecie państwo, To jest proces. Znaczy, tu się nie da odpowiedzieć, dokonamy zmiany w określonym momencie, po którym wszystko już będzie dobrze, dlatego że systemy ochrony zdrowia są systemami, które wymagają nieustannych nakładów.
Panie ministrze, ale kiedy się zacznie ten proces?
Ale ten proces trwa. Przecież środki, wzmacnianie w planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia to była jedna z pierwszych rzeczy, która się zadziała, dlatego że mieliśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia...
Dyrektorzy szpitali cały czas narzekają, cały czas mówią, że nic się nie zmienia.
Dyrektorzy szpitali narzekają, ale też podpisali umowy, zakontraktowali umowy na następny okres z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie warunków, które zostały im przedstawione. Rozmawiamy z minister zdrowia, rozmawia z dyrektorami szpitali o tym, jak racjonalizować tę politykę, którą prowadzą, ten sposób realizacji zapewniania tych świadczeń zdrowotnych. I myślę, że to, że dzisiaj ministrem zdrowia, która przejęła pałeczkę po poprzedniej ministrze, po Izabeli Leszczynie, dzisiaj jest to osoba, która ma doświadczenie w zarządzaniu szpitalami, siecią szpitali tak naprawdę, to jest perspektywa, to jest osoba, która zyskuje tę dodatkową perspektywę, jak to tak naprawdę zrobić. Rozmawiamy i dosypujemy tych środków, przecież te świadczenia cały czas są realizowane, natomiast nie ma co udawać, że to jest rzecz, którą się udaje rozstrzygnąć jakąś jedną decyzją. Ochrona zdrowia i u nas, i w wielu krajach jest systemem, do którego można wkładać bardzo duże pieniądze i właściwie nigdy nie kończą się potrzeby.
Drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę, tak ufamy oczywiście, ale kontrolujemy, jak mówił Lenin, mam kartkę, żeby zobaczyć, czy pan dobrze czyta. Drugie pytanie.
Co się dzieje w sprawie odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa?
Tak zwana ustawa kuwetowa.
Tak, pan minister Balczun wprowadza w tej chwili nie przez rozwiązanie ustawowe, a przez standardy zarządcze w spółkach Skarbu Państwa zasady obsadzania stanowisk w tych spółkach, czyli dąży do tego samego celu innym narzędziem. Ustalając właścicielsko, jakie standardy muszą być spełnione, żebyśmy nie mieli wrażenia.
Najlepiej by było, żeby była ustawa. Gdyby była ustawa, to także następcy musieliby się jej słuchać.
Najlepiej będzie, jeżeli będziemy mieli sytuację, w której nie będziemy mieli w organach spółek osób, które są pokojarzone politycznie. I powiem panu, panie redaktorze, że tak, przyjmuję tu słuchaczka Monika, adresuje do nas to pytanie. I przyjmuję to pytanie znowuż jako wyzwanie, ale powiedzcie mi państwo, tak odpowiedzmy sami sobie, czy naprawdę nie czujecie państwo różnicy między tym, co było za czasów PiSu, kiedy do...
Myślę, że spora część słuchaczy odpowiedzi nie czują.
Nie czują. I jesteście państwo gotowi powiedzieć, że naprawdę na czele firmy, taki jak Orlen na przykład, dzisiaj stoi osoba, która ma taki sam życiorys jak ta, która...
A to pan mówi o takich bardzo symbolicznych przestrzeniach.
Ale te symboliczne przestrzenie są też niezwykle istotne, bo one dotyczą największych polskich firm.
Ale jest pan gotów powiedzieć, że nie ma żadnych nominatów partyjnych bez żadnych zasług, których główną zasługą jest to, że odpowiednio wiernie służyli partiom różnym, bo to jest koalicja w zarządach spółek Skarbu Państwa?
Panie redaktorze, o politykę właścicielską oczywiście trzeba odpytać ministra aktywów. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że działania, które ten i poprzedni ministrowie podejmowali w tym obszarze, to są działania, żeby to zmniejszać.
Panie ministrze, ale ja mówię o tym, że jeżeli jest ustawa, to jest twarde prawo. Można je omijać, ale jest prawo. A jeśli jest zwyczaj albo normy pozaustawowe, to zmienia się władza i przestaje je egzekwować.
Zacznijmy od standardów. Jeśli będzie przestrzeń na zmiany ustawowe, będziemy je starali się też przeprowadzić. Ale zacznijmy od tego, żeby stan faktyczny był, żeby poprawić sytuację w tych spółkach.
Ale dlaczego nie chcecie ustawy? Nie macie większości?
Ja nie powiedziałem, że nie mamy ustawy, że nie chcemy ustawy. Minister Balczun powiedział, że zacznie od praktyki realizacji tej zasady i wydaje mi się, że to jest dobre podejście.
Minister marszałek Sejmu Szymon Hołownia stawia warunek. Taka wicepremiera dla Polski 2050, stanowisko wicemarszałka dla Polski 2050. I wtedy jest realizowana umowa koalicyjna. Premier Donald Tusk spełni te postulaty, prośby, a niektórzy powiedzą drobne szantaże.
Panie redaktorze, ja jestem członkiem rządu premiera Donalda Tuska, byłoby chyba czymś zadziwiającym.
Ale jest pan superministrem Tuska, jak o panu mówią.
I super świadomie odpowiadam, byłoby czymś bardzo dziwnym, gdyby członek rządu mówił o tym, jaki będzie skład rządu. Zupełnie serio. Skład Rady Ministrów jest w sensie politycznym decyzją szefa tego rządu. Zawsze. W sensie prawnym o zmianach w składzie Rady Ministrów decyduje premier, wnioskując do prezydenta, bo to prezydent na wniosek premiera
dokonuje
zmiany. Więc
zadam pytanie inaczej. Jak pan ocenia ten postulat, tą prośbę?
A strony polityczne absolutnie nie będę tego oceniał. To jest kwestia rozmów między osobami, których to dotyczy. Wszyscy państwo dziennikarze, którzy się tym zajmujecie, cytowaliście, pokazywaliście, co jest w umowie koalicyjnej. Reszta jest kwestią umów pomiędzy liderami ugrupowań.
No ale przynajmniej jednego z tych elementów, jak się zdaje, nie do końca jest on obecny w umowie koalicyjnej.
Ale dlatego, tak jak powiedziałem, co jest w umowie, wszyscy wiemy, ta umowa jest dostępna. Jakie rozmowy będą między szefami ugrupowań politycznych, to zależy od liderów tychże ugrupowań i na pewno nie dam się namówić na to, żeby jako członek rządu mówić, co premier jako szef rządu zrobi lub nie zrobi w zakresie jego składu. Bo myślę, że następnym pytaniem innego redaktora do innego ministra byłoby, dlaczego minister Berek okazał się taką nad aktywnością, żeby próbować mówić premierowi,
dobrze,
co on
ale
zrobi.
Słyszał pan, że premier zamierza się spotkać z panią Pełczyńską-Nałęcz, z panią minister Pełczyńską-Nałęcz?
Panie redaktorze, naprawdę nie wejdę w kwestie związane z tym, jak premier realizuje swoje zadania jako szef rządu, układając gabinet. To naprawdę nie jest absolutnie moja rola, niezależnie od tego, jak byłoby to ciekawe dla naszych słuchaczy. To nie jest moje zadanie, żeby opowiadać o tym, z kim premier się spotyka i kiedy, rozmawiając o składzie rządu.
Pan Pana zdaniem będzie nowy marszałek, stary ustąpi i będzie to wszystko, co jest zapisane w umowie koalicyjnej, nastąpi?
Ja wielokrotnie słyszałem wypowiedzi marszałka Hołowni, który mówił, dotrzymał umowy koalicyjnej, mówili to też inni przedstawiciele.
Ale sam pan przed chwilą powiedział, że coś więcej niż umowa koalicyjna przewiduje, więc i postawił warunek. Bez tych dwóch warunków
panie
nie będzie realizacji.
Z całą przyjemnością wstanę, ustąpię miejsca marszałkowi Hołowni, żeby go pan odpytał, co ma na myśli, mówiąc.
Na razie jest jakoś mało
dwie rzeczy równocześnie.
Ale już jest pierwsza posłanka Polski 2050, pani Agnieszka Bożeńska, która mówi, że za marszałkiem Czarzastym nie zagłosuje.
Zobowiązania z umowy koalicyjnej, które wynikają z umowy koalicyjnej, powinny być przez wszystkich koalicjantów dotrzymane. Agnieszka Buczyńska, nasza była koleżanka z rządu, była członkinią Rady Ministrów, także dzięki temu, że te zobowiązania koalicyjne były wtedy zrealizowane. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ja wiem, że to jest duże ciśnienie, ta data się zbliża, wszyscy chcieliby wiedzieć jak najwięcej, wszyscy chcieliby to móc skomentować, coś powiedzieć. Dajmy jeszcze moment, żeby to wszystko się potoczyło w naturalnym rytmie.
Projektów i priorytetów, zmiany w Komisji Kościelnej będą, nie będzie? Coś zrobicie w tej sprawie, czy to jest temat na razie martwy?
Komisja Kościelna, mówi pan o Funduszu Kościelnym.
Funduszu Kościelnym, Fundusz Kościelny.
Jak tylko uporamy się z tematem dotyczącym związków partnerskich, poprosimy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, żebyśmy brali... Panie redaktorze, nie chcę, żeby to brzmiało żartobliwie, bo tak, ja uważam, że przedłużanie dyskusji nad pewnymi zagadnieniami może stwarzać w opinii publicznej poczucie, że one nie są traktowane poważnie. I dlatego ja uważam, że trzeba dochodzić do rozstrzygnięć tak lub nie i jasno je artykułować, ale widziałem już kilkukrotnie w ramach pracy naszej koalicji, że te rozmowy prowadzone cierpliwie i przez dłuższy okres prowadziły do rezultatów. I będę podtrzymywał w sobie i w naszych słuchaczach to przekonanie, że rozmowa jest dobrą metodą, ale ona może być prowadzona racjonalnie do któregoś
panie
momentu.
Panie, ale ja się pytam dokładnie o to, czy wy zamierzacie te rozmowy prowadzić, czy też to jest temat, który na tym etapie jest zamknięty?
Zamierzamy te rozmowy prowadzić. W tej chwili mamy inne tematy, które są jako pierwszoplanowe wzięte do tego, żeby sobie porozwiązywać, ale ten cały obszar związany z, nazwijmy to, różnicami we wrażliwościach aksjologicznych, światopoglądowych, to jest obszar, który mamy uświadomiony jako taki, w którym trzeba pogasić poszczególne małe ogniki, które nadal się tam palą.
To teraz pytanie o inną reformę, reformę sądownictwa, w której być może w koalicji to jest nawet jedność, nie, ale jak się zdaje, z prezydentem nie ma jedności. Będziecie w ogóle, czy macie nadzieję na to, że jakikolwiek z waszych projektów, jakikolwiek z pomysłów ministra Żurka może przejść przez sito prezydenta?
Może się pan redaktor i państwo spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu minister Żurek poinformuje o działaniach legislacyjnych, które będzie podejmował. To będą działania, które będą miały na celu uporządkowanie tego systemu i systemu sądownictwa i postawienie tego wszystkiego na nogi. I wie pan, to tak jak w kilku innych sprawach. Pytanie o to, co zrobi prezydent, jest pytaniem do prezydenta.
No dobrze, to co zrobi minister Żurek w najbliższym czasie?
Natomiast my będziemy przedstawiali projekty ustaw, które będą porządkowały ten obszar. Będziemy zdeterminowani, żeby je Sejm uchwalił, żeby to były takie projekty, które pozwalają jak największej grupie...
A może pan powiedzieć, jakie projekty są w tym tygodniu zgłoszone?
Tu znów wkraczamy w obszar pewnej delikatności, ponieważ ja z ministrami rozmawiam i wiem o tym, jakie oni mają plany, a oni chcą ogłaszać to w należyty sposób. Muszę państwa poprosić, żebyśmy jeszcze tych parę dziesiąt godzin wytrzymali. W tym tygodniu usłyszę od ministra Żurka istotne informacje.
A to będzie KRS?
Panie redaktorze, proszę pozwolić ministrowi Żurkowi, żeby to ogłosił krok po kroku. On naprawdę...
Ja się o to pytam także dlatego,
pan,
że...
Bo to ja z panem redaktorem rzadko mam przyjemność rozmawiać, ale pozwolę sobie na chwilę szczerości. Jeżeli ja będę chodził do mediów i opowiadał wszystko to, co wiem od ministrów, że oni to zrobią za chwilę, to oni przestaną się ze mną tym dzielić. Proszę mnie zrozumieć. Ja wiem, co
ale
jest planowane.
Ale proszę mnie zrozumieć, ja moim zadaniem jest zadawać pytanie. Pan tak musi ukrywać, a ja muszę zadawać tak pytanie, jest. A nasi słuchacze chcą wiedzieć.
Rozumiem.
Natomiast zupełnie poważnie, ja się pytam o to także dlatego, że jeśli nie ma pomysłu, jak dogadać się z prezydentem, to cała ta robota będzie parą w gwizdek. Znaczy warto zająć się czym innym niż tym.
Nie, dlatego panie redaktorze, że my mamy dwa... Jest kilka powodów, dla których to warto robić, nawet gdyby miało się tak zadziać, że prezydent tych rozwiązań nie będzie aprobował. Po pierwsze, my mamy zobowiązujące Polskę do działania orzeczenia Trybunałów Europejskich. Kilka dni temu uczestniczyłem z premierem...
Czy chce pan
premierem...
powiedzieć, że musicie to zrobić, żeby instytucje unijne nie nałożyły na nas kar?
Kilka dni temu miałem okazję razem z premierem Tuskiem brać udział w spotkaniu z prezesem Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W Trybunale Praw Człowieka jest, jak to się ładnie nazywa, zawieszonych około 1000 spraw, które polscy obywatele wytoczyli państwu polskiemu, dlatego że w ich sprawach orzekały sądy z udziałem tak zwanych neosędziów. Około 1000 spraw. Jeżeli Trybunał Europejski Praw Człowieka zacząłby te sprawy rozstrzygać, one już w tej chwili są taśmowo, rutynowo rozstrzygane. To jest po co najmniej kilkanaście tysięcy euro dla każdej z osób, która występuje z takim roszczeniem.